Salon artystyczny.
Iwona Borowska, dzień dobry. Jakoś leci, śpiewa Piotr Machalica w Teatrze Atelier. Dziś zaśpiewa po raz kolejny, dziś można powiedzieć premiera. Dziś też Piotr Machalica będzie gościem Salonu Artystycznego Radia Gdańsk. To są teksty Jonasza Kofty, które prezentuje właśnie na scenie Teatru Atelier w ramach kolejnego lata. Oczywiście trwa też Festiwal Szekspirowski, już 23. Rozpoczął się w piątek. Profesor Jerzy Limon, dyrektor artystyczny festiwalu, i Krzysztof Grabowski, kierownik artystyczny Szekspir of Festiwalu, opowiedzą o programie, zaproszą na kolejne spektakle. A my na dobry początek posłuchajmy z płyty Piaskownica, to były teksty Jana Wołka, piosenka z muzyką Wojciecha Borkowskiego, który przy pianinie towarzyszy Piotrowi Machalicy w Teatrze Atelier przy piosenkach Jonasza Kofty, Psiarnia. Zapraszamy.
Zabawa w toku i w zwartym tłoku. Same czempiony coś dyskutują i obwąchują sobie ogony. Właśnie mnie dopadł zdęty adwokat, bożyszcze sądów i znad stolika. Pinol mi wtyka w kwestie poglądów. La 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 la. La 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 la. Jest zasmucony i zniesmaczony i wręcz go boli to, że się szczycę, iż w polityce nie ma mi doli. Ten, co nie z nimi ani z tamtymi, to jak Euglena, już jestem chyba dla niego szyba. Całkiem mnie nie ma. La 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 la. Muszę być dziadem, skoro mnie żaden nie mieści szereg. Wezmę do sznurka, przywiążę burka, pójdę na skwerek. No i wybyłem i się wtopiłem w noc jak aksamit. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La 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 la. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami.
La 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 la.
Piotr Machalica, witamy serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Witam.
Andrzej Żak,
Iwona
witam.
Borowska.
I ja witam. Witamy serdecznie także rzeczniczkę prasową Teatru Atelier, panią Sarę Warzyńską.
Dzień dobry.
No i reprezentację 23. Festiwalu Szekspirowskiego, dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Jerzy Limon. Dzień dobry. Krzysztof Grabowski, kierownik artystyczny Szekspir of.
Witam serdecznie.
I Magdalena Hajdysz, rzecznik prasowy festiwalu. O festiwalu oczywiście porozmawiamy także, ale ponieważ już zabrzmiała piosenka z płyty Piaskownica Piotra Machalicy, to są teksty Jana Wołka, a w tym roku w Teatrze Atelier możemy pana oglądać i słuchać tekstów Jonasza Kofty. I właściwie to od tego chciałabym zacząć. Jan Wołek tutaj pięknie w takim wstępie do tej płyty pisze o pewnym braterstwie dusz Jana Wołka i Piotra Machalicy, czyli o panu w pewnym pokrewieństwie duchowym, intelektualnym, co sprawia, że się wam dobrze razem pracuje. A jak jest z Jonaszem Koftą? Wiem, że znał go pan osobiście. Mam nadzieję też na to wspomnienie tutaj na antenie Radia Gdańsk. Ale te teksty wydaje mi się ponadczasowe, przepiękne, poetyckie, różnorodne. Przyniosłam cały tom na dowód, możemy cytować. I trochę dzisiaj zapomniane.
No, troszkę tak to jest. Ale zacząłbym od tego, że była taka czwórka po wojnie, która mnie uwiodła, jak tylko zaczynałem coś rozumieć. Zaczynałem rozumieć ten świat, czyli miałem gdzieś około 10 lat. Może sobie schlebiam, ale chyba tak. To był Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta. I to są jakby ludzie, którzy towarzyszą mi, mimo że już ich nie ma, wszyscy odeszli, towarzyszą mi i będą mi towarzyszyli do końca swoją twórczością. Powiedzieliśmy, że teksty... Młynarski mówił o sobie, że jest tekściarzem, że nie jest poetą. Ja uważam, że jest poetą. Jeremi na pewno był poetą, Agnieszka tak samo. Mm-hmm. Natomiast takim, uważam, największym poetą, to znaczy takim czystym poetą, czystą poezją była poezja Kofty, która mnie zawsze, jak zresztą tej pozostałej trójki, zawsze uwodziła, zachwycała i pomagała mi żyć, mm-hmm. krótko mówiąc. Dzisiaj została nam Magda Czapińska jeszcze, która może jeszcze coś napisze, ale nie pisze dużo. Jasiek Wołek, Andrzej Poniedzielski, oni też nie piszą. Ale to jest coś, w czym ja się w tym kręgu się jakby poruszam, że tak powiem. Ona, gdyby dzisiaj, gdyby dożył, miałby dzisiaj 70 lat. Mnie zachwyca to, że on, kiedy sobie powędrował, miał 46, a pisał tak mądre i dojrzałe teksty, tak mądre i dojrzałe wiersze, że to było niesamowite. Myślę, że coś się za tym kryje, ale już o tym nie chciałbym mówić. Sięgnąłem po niego i to był z tych wszystkich rzeczy, które robiłem do tej pory, jakby najtrudniejszy wybór i tekstów, ponieważ on aż pisał i piosenki, i pisał do kabaretu, i pisał wiersze, takie czysto wiersze, no czystą poezję. I to mi to sprawiło troszkę trudności, ale mam niezwykłą satysfakcję, że udało mi się do tego dobrnąć. I to chyba przy jego pomocy.
Andrzej, który nie miał na razie okazji i przyjemności być na tym koncercie, bo był w praniu i mnie wypytywał. No ale wakacje z blondynką są. Jej portret jest. No ale co jeszcze? No jakoś leci epitafium dla frajera, to co byłam w stanie przywołać. Ale tak naprawdę Jonasz Kofta to jest też forsa wielka mała, własnościowa budka szałas, własnościowy pierwszy zawał, prawda? Tego rodzaju teksty. Do łezki łezka, tak, aż będę niebieska. Dla mnie najpiękniejszy chyba ten cytat, czyli autobusy zapłakane deszcze mają takie sympatyczne pyski. Mm. Absolutny rekord świata. Trochę może sentymentalne, ale jest też takie gorzkie wino samotnych. Śmierć oczy ma z wypłowiałych afiszy. Mm-hmm. Już to się nadaje na motto całego życia aktora, co, Andrzeju?
Tak,
jak
tak,
myślisz?
Tak. Także można było dużo cytować.
Niebywałe zupełnie teksty, ale pan wręcz mówił na koncercie, że młode pokolenie, ludzie dziś współcześni jakoś Kofty nie kojarzą.
No błagam, Kofty w ogóle nie sięgają do poezji. Ludzie. Nie. To nigdy tak nie było, że poezja była czymś jakby szczególnym. No, uważam, że to jest taka elitarna historia. Gdzie ktoś się interesuje poezją, czyta tych poetów, chociażby współczesnych. Ja teraz miałem okazję być na rozdaniu w Praniu, w Leśniczówce Pranie, takich nagród dla poetów i czytałem tę nową poezję, która jest przepiękna i no ale to tak jest, no po prostu, no pamiętajmy o poetach, no wracajmy do nich, bo to jest po prostu kopalnia mądrości, wrażliwości i miłość.
Też byłeś w Praniu.
Tak, byłem w Praniu wczoraj.
Na koniach narowistych.
850 osób przyszło na tę polankę.
Tam jest zawsze tak.
Na ten spektakl. To był dziki tłum. Ludzie 2 godziny wcześniej przed spektaklem przychodzili, żeby zająć miejsce. No i też nie wszyscy się dostali, a spektakl znakomity, zaśpiewany cudownie w tej scenerii, która jest niepowtarzalna. To jest w ogóle niesamowite. Będzie zresztą w Sopocie,
będzie,
także
tak,
polecam
tak,
Państwu,
prawda?
Bo
tak,
to
tak, jest 6-10 sierpnia,
będzie,
więc bardzo możemy zaprosić.
Wiele razy grany. Już pewnie znowu nie ma biletów, bo no tłumy, nadkomplety, dostawki, także sama doświadczyłam, to wiem, tak jest co roku. A pan Piotr Machalica, no można powiedzieć, że wiernie towarzyszy od wielu lat naszemu teatrowi, prawda? I
no,
występując i współpracując tak, niegdyś tak. I chciałam zapytać, ponieważ to jest 30-lecie Teatru Atelier. Jak pan widzi tę scenę, to miejsce, te swoje tu pobyty?
Nie wyobrażam sobie tej sceny i tego miejsca bez Teatru Atelier. Tyle powiem.
Aha.
Może to zabrzmiało troszkę górnolotnie, ale taka prawda jest. Nie wyobrażam sobie, żeby ten teatr na przykład miał przestać istnieć. Bo jest to 2 miesiące, co prawda, tylko, tak?
Dwa miesiące,
ale ja po tych 10 latach tych doświadczeń widzę, jak ludzie bardzo do tego teatru przychodzą.
No właśnie o tym
nawet
mówię.
Nawet chyba bo... nie do końca wiedząc, na co przychodzą, ale przychodzą.
Nie, ja myślę, że wiedzą.
Albo wiedzą.
Że ludzie głodni poezji, głodni mądrych tekstów, ale też oczywiście pięknie wykonanych, bliskiego spotkania z aktorem, z piosenkarzem, z muzykiem, co tam ma miejsce. Oni, prawda, pani Saro, garną się, wykupują
tak,
bilety. Ja wiem, że na Osiecką, na ten konkurs taki, to już zawsze nie ma, zanim się jeszcze cokolwiek zacznie, ale na wszystkie, na Hannę Banaszak tylko, przecież, na Czyżykiewicza.
To są tylko 2 miesiące, ale to są intensywne 2 miesiące, bo prawie codziennie u nas się dzieje coś innego. Kilka dni i zmieniamy repertuar i coś kolejnego, więc to są piękne 2 miesiące, no i... Tylko nic, tylko śledzić i przychodzić, oczywiście, że tak. No na przykład też mamy, że tak powiem, młodą kadrę, młodszą kadrę w tym roku. Wystąpił u nas pan Konrad Imiela, dyrektor Teatru Kapitol z Wrocławia. Wystąpi ze swoim koncertem od Waitsa. Też mamy z młodszych Shandy Ewa, to jest duet polsko-amerykański. Dziewczyny występują w Stanach.
Przepraszam,
i też w Polsce.
Mogę wejść w słówko.
Proszę bardzo.
To jest coś zjawiskowego. Ja to widziałem, dwa koncerty widziałem tych dziewczyn. To jest coś zjawiskowego i bardzo państwa jakby zachęcam do obejrzenia tego i posłuchania. Fantastyczne.
Tak jak pan Piotr mówi, one przyciągają, więc myślę, że to jest też warte polecenia u nas, poza takimi naszymi... szlagierami typu Hanna Banaszak czy Magda Umer.
No, Magda Umer 50 lat na scenie, tak. Prawda? Zresztą też wierna temu teatrowi, no tak samo jak Agnieszce Osieckiej, pamięci o niej i konkursowi przez lata, więc także wystąpi. No i te konie narowiste, to co to jest? Piosenki Wysockiego,
Wysocki,
Mirosław Baka, wiem, że śpiewa, tak?
Tak, Baka, Czyżykiewicz,
Żmijewski, Barciś,
Brykalski. No, 6 Wysockich i 4 kobiety takie, prawda? Może nie jak czarownice z Macbetha, ale coś tam pomiędzy jest. No a poza tym Wysocki, no pięknie wybrane teksty z piękną aranżacją i on chyba będzie zawsze aktualny, te jego utwory. Utwory też poezję właściwie, nie? W dobrym tłumaczeniu,
no,
w znakomitym tłumaczeniu.
No pewnie Młynarski, prawda? Może nie tylko, tak?
No tam chyba i Woroszylski jeszcze padł, także to... Ale to jest w ogóle zjawiskowe przedstawienie. Zresztą wszystko, co się dzieje tam, to dziwnym trafem później przyjeżdża z panem Jurkiem tutaj do Sopotu, nie?
No tak. Pan Jerzy Satanowski ma tę właściwość, że do Sopotu tutaj sprowadza co najlepsze. Ale skoro już powiedziałeś o tłumaczeniu z rosyjskiego, też romanse Wertyńskiego i Jonasza Kofty, prawda? Są śpiewane. Tak. Właśnie nie wiem, tłumaczenia, jakieś parafrazy.
Nie, to są jego teksty, tak.
Do muzyki Wertyńskiego. Także w tym też ma swój smak i styl właśnie ten fragment
repertuaru. Ja lubię słuchać, jak Jonasz śpiewa bo on ma coś po prostu takiego w sobie, że on tak je interpretuje, że mi serce wyje. Taka prawda jest.
No on jest romansem po prostu.
A to jego głos zaczyna ten
tak, a śpiewa to tak prościutko, śpiewa to tak, a wszystko wiadomo.
Więc kolejny, a właściwie to ostatni w tym sezonie, tak? Dzisiaj pana koncert o 19.30 w Teatrze Atelier.
Tak. Ale podobno jeszcze jest dużo biletów.
Ej, tam nie wierzę w to, tak?
Mamy ostatnie sztuki, dzwoniłam jeszcze przed audycją, mamy ostatnie sztuki, więc jeżeli jeszcze są jacyś chętni słuchacze, widzowie, zapraszamy serdecznie do kasy. Myślę, że się uda.
Dobrze, ja byłam w środku tygodnia i na dostawkach siedzieliśmy tam na takich krzesełkach. Zresztą tak samo jak na festiwalu szekspirowskim, na dostawkach się siedzi. Także szczęśliwie jest potrzeba, bo już nie mówię zainteresowanie, po prostu jest potrzeba poezji, jest potrzeba spotkania. A jaki był Jonasz Kofta wtedy, kiedy go pan poznał, będąc, o ile dobrze zrozumiałam, młodym człowiekiem w Teatrze Narodowym?
Ja miałem wtedy 18 lat. Musiałem pracować, bo musiałem, już tego się nie będę tłumaczył. I miałem to szczęście, że trafiłem do Biblioteki Teatru Narodowego, gdzie kierownikiem był Witold Maj, też poeta, który też już dawno nie żyje. Jak zmarł Jonasz, to Jaga Koftowa opowiadała mi, że się jej przyśnili. I Jonasz, i Witek. I stali nad łóżkiem. Mówili: Jaga, zabierz nas stąd, tu jest tak nudno. Także tam nie było mowy o jakichś takich towarzyskich przelotach. No, przychodził, bo bardzo mi ja go uwielbiałem. On różne snuł opowieści, takie anegdoty. Potem jak już wszedłem w ten zawód, to spotkaliśmy się w różnych okolicznościach. Ale to jest niezwykła postać. To jest niezwykła postać, niezwykle barwna i to takie gadanie. Troszkę to wszystko za szybko się odbyło. No, ale tak jest życie.
Teksty zostały. Głos nagrany,
tak jest.
Kabaret, piosenka,
tak
romans.
Jest to, co idzie na początku samym, komu bije dzwon. To on już był bardzo wtedy słabieńki.
Słychać głosy,
to.
Tak.
Ale to jest przejmujący wiersz po prostu. Przejmujący.
No to jak słyszeliśmy, jeszcze będzie okazja, tak? Dla nielicznych wybranych, którzy te ostatnie bilety na dostawkach kupią. Zapraszamy dziś Teatr Atelier. Piotr Machalica, Kofta. Jakoś leci.
Jakoś leci,
tak jak w tej piosence. No a potem całe jeszcze lato teatralne w Atelier, między innymi Konrad Imiela, którego możemy już troszkę tak przedsmak poczuć, jak on śpiewa, co? Możemy fragmencik Fryzjera zaprezentować?
Tak. Ja zapraszam. Bardzo, bardzo przyjemny utwór, jak myślę.
Tam na początek jest takie szczękanie, jak to się mówi, jak nożyczki tak... No, w każdym razie najpierw słychać nożyczki, więc niech one już tak może troszkę zabrzmią cichuteńko, ponieważ Konrad Imiela właśnie będzie fryzjerem za chwilę i nas pięknie wystrzyże, a w Teatrze Atelier niebawem wystąpi. Piotr Machalica, bardzo dziękuję.
Ja dziękuję serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Dzięki i do zobaczenia w teatrze. Sara Warzyńska, rzecznik prasowy Teatru Atelier.
Dziękuję.
Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy zamiast znów mnie brać pod włąc? Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy zamiast znów mnie brać pod włąc? Proszę krót po męsku, tak nie jestem dziś jak Jerum. Spójrz ma tylko na ten profil, no co? No jak ci lepiej, panie Ferguson? Tanie pytanie, nie. O, powinieneś wiedzieć, że oblałem rok. O, w cyrku braci Ringel jest nie najgorszy cyrk. Bilety darmo dam. Za mało czasu po południu mam. I sam za sam. Zaciąłeś mnie, nie kręcę się. Mam działki dwie, nie chcę. Chcę. Dociśnij gaz do gwiazd i zjazd. Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy zamiast znów mnie brać pod wąs? Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy zamiast znów mnie brać pod wąs? Golenie, panie Brown, słyszałem, że twój chłopak głupio wpadł i musisz spaść na jakiś czas taktycznie. A jaki stan mu wybrał pan? To fantastycznie. Gablotę nową stary kupił mi tatuszko, pełny bajer, nikier, lakier, motor, żyha. Gatunek prima, sort, gadżety, ga. Gablota taka żorety, normalnie wsiadał w kierownicę, jest wszystko kanapy wypucowane. Już siadam, tylko spojrzę, jaki wynik. Cici na tym. No w porządku, ale jestem za Pittsburgiem, nie? No przeczytaj sam, kolego, znowu 10 do 1, niezła seria. Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy zamiast znów mnie brać pod wąs? Dzień dobry, panie, rach, ciach, ciach. Czy wąs? Ciężkie czasy dla fryzjer, coraz dłuższe włosy noszą chłopcy, a spódniczki krótsze, te panienki aż się proszą. Co za zgorsze, nie? Gdzie z tym petem, pędź gówniarzu, jak cię matka nie wychodzi, to ci zaraz w dupę ko, nieć mi słomy, szkoda zro. Gdybym milion miał dolarów, pewnie też bym był fryzjerem, tylko nieco zamożniejszym, nie frajerem. Dzisiaj płacisz mi podwójnie, bo ostatnio mnie narżnąłeś, a za resztę idź dobrą weź dziewczynę. Nie nabierzesz mnie na drobne, ni sztuczkami magicznymi nie omamisz. Przecież wiesz, że strzygę, 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 strzygę. Aha, ha, ha, dzień dobry, panie rach, ciach, ciach, chcesz zamiast znów mnie brać pod włos. Dzień dobry, panie rach, ciach, ciach, chcesz zamiast znów mnie brać pod włos. Dzień dobry, panie rach, ciach, ciach, chcesz za bębek, be, o, o. Dzień dobry, panie rach, ciach, ciach, chcesz zamiast znów mnie brać pod włos.
Salon artystyczny.
Trwa 23. Festiwal Szekspirowski i o nim teraz profesor Jerzy Limon, dyrektor artystyczny festiwalu, Krzysztof Grabowski, kierownik artystyczny Szekspir OFF tego nurtu i Magdalena Hajdysz, rzecznik prasowy festiwalu. Już się zaczęło, zaczęło się w piątek. Świat jest teatrem, aktorami ludzie. Znów padło ze sceny w pierwszym spektaklu, a wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć Lady Macbeth z Włoch zatańczoną, czyli właściwie bez słowa. Rozmawialiśmy tu o tym, że teksty Jonasza Kofty są wieczne i tak jak każda znakomita poezja, równie wieczny jest Szekspir i za każdym razem, przy każdym festiwalu szekspirowskim, czy każdym szekspirowskim, czy nawiązującym do niego spektaklu, na nowo odkrywamy właściwie siebie w Szekspirze chyba, panie profesorze, tak?
Och, to pani redaktor temat porusza bardzo trudny do omówienia w paru minutach. Rzeczywiście tak jest, bo przede wszystkim zmienia się odbiorca. Jesteśmy inni, sami dojrzewamy, prawda, bądź wpadamy w demencję. No różne są koleje losów indywidualnych, ale świat wokół nas się zmienia. A to są konteksty odbioru i polityczne, i kulturowe, ekonomiczne. Również to geograficznie jest odmienne. Ta sama sztuka wystawiana w Moskwie, co innego znaczy tam, a co innego u nas. Wczoraj oglądaliśmy na Szekspirowie Juliusza Cezara. Ta sztuka zupełnie inaczej tu w Gdańsku jest odbierana, czy może być odbierana, kiedy naszego prezydenta zasztyletowano na scenie, prawda? Mm-hmm. I tu jakieś analogie się tworzą. Oczywiście nie do fabuły, ale do samej sceny. Inaczej to samo byłoby odbierane w Paryżu czy w Rzymie. I to są te konteksty odbioru, które decydują o znaczeniach i dlatego ma sens oglądanie Hamleta po raz 35, czy Juliusza Cezara po raz 17, ponieważ za każdym razem to znaczy co innego. Ja niedawno podawałem taki przykład na otwarciu teatru, właśnie przedstawienia ze Słupska, gdzie wystawiono Kupca Weneckiego i ten kupiec po paru miesiącach wystawiony w Gdańsku po tym, czego byliśmy świadkami w Białymstoku, gdzie było taki przedsmak pogromów, prawda? Ta sama sztuka będzie znaczyć zupełnie inaczej. Mhm. Zmienił się kontekst polityczny i natychmiast Szekspir i dzieło Szymona Kaczmarka znaczy zupełnie co innego.
No, Szekspir zostawił nam teksty, zostawił nam słowa, cytaty, ale także
ale nie znaczenie.
Nie, ale też zostawił się, chciałam o tym powiedzieć, że pewnego rodzaju, no, nie archetypy, ale mity, jakieś postaci. No wczoraj oglądaliśmy Lady Macbeth bez słowa, zupełnie zatańczone, zakrwawione, znaczy czerwone, ale zakrwawione kostiumy, dwie czerwone, oświetlone korony nad sceną, zakrwawiony sztylet i właściwie taki szał amok śmierci, zabijania, poczucia winy, rozpaczy i tak dalej. I my wszyscy już wiemy, o co chodzi Macbeth, Lady Macbeth, cała otoczka. Jest to jakby, no, w ogóle mówienie o morderstwie, o mordzie, o ambicji, prawda? O takim niepohamowanym zdobywaniu świata, o poczuciu winy, właśnie o utracie.
Wszystko to w co nas Wszechmogący mhm. wyposażył. Tak, to w teatrze jest pokazywane, jak Szekspir używa metafory dość wyświechtanej lustra, ale nie zapominajmy, że to lustro jest przedstawiane również nam. odbiorcy, bo my się przeglądamy w tym, co na scenie i my czytamy to, co na scenie poprzez pryzmat naszej indywidualnej świadomości.
Wspomniał pan o spektaklu ze Słupska. Są trzy spektakle polskie, czyli ubiegające się o Nagrodę Złotego Jorika, w tym Hamlet Maji Kleczewskiej, który też jest, no, trudny do obejrzenia, tak? W tym sensie, że wymagający bardzo i właściwie niemożliwy do obejrzenia w całości.
Niemożliwy, ale takie jest założenie artystyczne pani reżyser i jednych to może denerwować, innych intrygować, bo jest to nietuzinkowe przedstawienie na pewno. Wszystkie trzy konkursowe są bardzo odmienne, ale właśnie bardzo ciekawe. A to jest dodatkowo technicznie bardzo skomplikowane i jednocześnie spektakularne. Maja Kleczewska wymyśliła sobie 5 czy może nawet 6 różnych przestrzeni. Widzowie chodzą od jednej do drugiej i na stojąco oglądają, ale nie jest to poruszanie się kontrolowane przez kogokolwiek. Nie ma przewodnika i nie ma grupowego, że wszyscy widzowie przechodzą od jednej sceny do drugiej.
One simultanicznie się odbywają, tak?
Ponieważ
może być tu albo tam.
Najczęściej dwie lub trzy sceny są grane równocześnie i to widz decyduje, którą scenę ogląda, albo szybko przechodzi od jednej do drugiej, zanim się nie skończy.
Czyli sam sobie układam spektakl.
Sam sobie układam spektakl i również no, tam jest dużo smaczków, to jest też wieloetniczny spektakl. Hamleta gra aktor ukraiński, który gra częściowo po polsku, częściowo po ukraińsku. Jego mamę Gertrudę gra aktorka rosyjska. Także ona gra po rosyjsku. Mamy aktora czarnego, mamy aktorów z Bliskiego Wschodu. I to ta mieszanka etniczna pewno tłumaczy się jakimś ideologicznym zamiarem reżyserki, ale tutaj nie chcę za dużo o tym opowiadać, bo to jednak jest konkursowe przedstawienie i nie chcę tutaj sterować.
Ale widzowie też mają słuchawki i tak, mają trzy właśnie, kanały, ale więc mogą oglądać jedną scenę, ale w tym samym czasie przełączyć sobie kanał i
słuchać. Właśnie się zastanawiałam, czemu słuchawki.
Tak, ponieważ są, tak jak profesor powiedział, symultanicznie dzieją się sceny i są trzy kanały ustawione na słuchawkach. Można przełączać sobie poszczególne sceny na słuchawkach, a samemu podróżować, oglądając te sceny, które się chce.
Tak, ale to ma znaczenie również praktyczne, ponieważ z akustyką nie jest najlepiej. Jeżeli mamy dwoje aktorów w jakiejś scenie kameralnej i otoczeni są setką ciał ludzkich, to z tyłu już nie słychać. I dlatego te słuchawki umożliwiają odbiór również dźwięku.
Ja wiem, że to nie ten pomysł, ale ja pamiętam przecież H w stoczni Jana Klaty i tam też żeśmy chodzili. Oczywiście te sceny się nie odbywały
wszyscy
wszyscy chodziliśmy.
Że tu trzeba dokonać wyboru, ponieważ by obejrzeć całość, nie można pozostać przy jednej tylko scenie. Trzeba, jak się słyszy, że coś się dzieje w innej części, w tym przypadku Kościoła Świętego Jana, to trzeba podjąć decyzję, czy zostajemy przy tej scenie, czy idziemy zobaczyć tę, która właśnie się zaczyna. Więc nigdy tak naprawdę nie zobaczymy wszystkiego.
I chyba założenie jest takie, że Hamleta tak ogólnie to znamy, tak?
Jak tam to oczywiście takie jest założenie. No i ze strony technicznej to nie tylko to rozmieszczenie planów gry jest skomplikowane. Skomplikowana jest i scenografia, i oświetlenie. Oświetlenie z zewnątrz. W Poznaniu grane to jest w starej rzeźni i tam są wysięgniki na specjalnych pojazdach, które podjeżdżają pod okna i świecą przez okna do środka. Przy Kościele Świętego Jana nie mogliśmy tych wysięgników zmechanizowanych wprowadzić, bo grunt grząski, to by się wszystko zapadło. Jakiś katakumb jeszcze wokół kościoła. Także musieliśmy rusztowanie specjalne budować po to, żeby te reflektory tam umieścić. I to ogrom przedsięwzięcia po prostu jest nieprawdopodobny.
Ale też i ogromne zainteresowanie. Mnie już bardzo dawno temu pytano, czy mam jakąś szansę, żeby tam kogoś zapromować, żeby można się było dostać, bo tak ciężko się dostać. Także rzeczywiście jest po prostu pragnienie obejrzenia tego.
Tak, no nie tylko tego. Właściwie większość wydarzeń w ramach festiwalu jest już wyprzedana. Jeszcze...
Tak, i Szekspirow się dobrze sprzedaje. Tak,
choć zawsze mogę potwierdzić, że możecie Państwo liczyć na wejściówki. Zdarza się, że robimy dostawki, że pojawiają się jakieś wolne miejsca, bo ktoś nie przyjdzie, więc na te pół godziny przed spektaklem zawsze można stanąć przed kasą i starać się wykupić wejściówkę.
A jak to jest z Szekspirowem? To znaczy pytanie do pana Krzysztofa Grabowskiego. Czego pan szuka co roku, tak przede wszystkim?
Powiem tak, jakby ten rok jest najtrudniejszy dla mnie też. Jakby tutaj profesor mówił o różnych skomplikowanych kwestiach. Natomiast ja pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo prezentacji, na które po kilkadziesiąt osób nie udało się już zaprosić. Były to też mniejsze sceny, więc ja w tym roku, mając naprawdę wybitnych twórców z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych po części i oczywiście Polski, no zaryzykowałem. Te spektakle też są coraz bardziej wymagające technicznie od nas. W związku z tym zaproponowaliśmy im duże sceny, dużą scenę Teatru Wybrzeże, Starą Aptekę Teatru Wybrzeże, Teatr Miniatura po raz pierwszy, co mnie szalenie cieszy, więc tutaj też po sąsiedzku od Państwa, więc zapraszamy tym bardziej. I będziemy je multiplikować, te spektakle, tak? Więc to jest sprawdzenie, czy ta frekwencja, jak ja pamiętam, zaczynałem na początku, to tych widzów było naprawdę niewielu na OFF-ie. Mhm. Natomiast z roku na rok przybywali widzowie, to co mnie szalenie cieszy co roku, że powtarzają się twarze, które już się zakochały, łyknęły jakby tego Szekspira OFF-owego i jakby już nie odpuszczają i są cały czas.
Czy zgodzisz się, że ta formuła konkursowa wpłynęła chyba, prawda?
Zdecydowanie, na podniesienie, tak. Ja się bardzo cieszę, że
ta konkurencja tak jednak, tak, tutaj też dobrze wpłynęła na twórców.
Tak, no wczoraj na Anglikach to pełna sala. A graliśmy ani jednego miejsca.
Dokładnie, plus dodatkowe jeszcze krzesła dostawialiśmy. Tak. Aktorzy się zgodzili, żeby dostawić krzesła na scenie.
Co nawiązuje do tradycji z niektórych teatrów londyńskich, z czasów Szekspira.
Tak więc jakby to mnie szalenie cieszy i faktycznie to idzie w rewelacyjną stronę, więc zachęcamy wszystkich Państwa, żeby próbowali, przychodzili. Ja jestem przed każdym spektaklem, jak tylko widzę jakiekolwiek oczy wypełnione taką prośbą, że chcę wejść, to naprawdę staję na głowie.
Błagalne oczy przygotowane
portfelem.
Nadużywam często swojej plakietki umożliwiającej wpuszczenie wielu osób.
Nawet
natomiast
nie mów.
Natomiast robię wszystko
naprawdę. No mamy konika.
Tak, niestety, natomiast
robię... Wszyscy będą teraz szukać, Krzysztof.
Chyba podgórkę sobie teraz zrobiłeś. No,
niestety, natomiast można mnie szukać, jakby ja zawsze znajduję czas dla każdego widza, który chce przyjść, porozmawiać i jakby
tak,
jestem
jest prawda.
Cały czas.
Nie wiem, jak on to robi, ale tak jest. A jak mówiłeś o zmultiplikowaniu, to przyszło mi jeszcze, przypomniał mi się ten spektakl, który gramy no rekordowo, rekordową ilość razy.
Bo najkrótszy, tak?
Razem, bo najkrótszy.
Najkrótszy,
4 minuty trwa.
Nie wiem, jak z twoją deklaracją ostatnią, bo spektakl będzie zagrany 50 razy i już jest wyprzedany.
Dodatkowo.
Czy powiększasz jeszcze o te 50?
To znaczy, ja czekam na informacje z naszego tutaj biura organizacji widowni. Jeżeli dostanę informację, że faktycznie wszystko jest wyprzedane, to zaraz po audycji dzwonię do Huberta Michalaka, który właśnie w koprodukcji z Three Clock Company ze Stanów Zjednoczonych przygotował tę produkcję. Niesamowite wydarzenie faktycznie. 4 minuty, spektakl sam na sam.
Jeden na jeden. Aktor, jeden widz.
Tak więc
straszne wyzwanie dla widza. Ja kiedyś byłam jednym widzem w spektaklu, jeszcze musiałam zjeść rosół z bardzo śliskim makaronem. Było to
od 22 do 12 w nocy, tak?
To jak będzie trzeba, pan zadzwoni i powie, dożyć jeszcze 50.
To jest sytuacja taka, że ja jestem... Aktor powiedział, że on chce zagrać 100 spektakli, natomiast...
Może do Guinnessa to zgłosić? Żeby...
No, to było też moje pierwsze skojarzenie i profesorowi od razu mówiłem, zgłaszajmy do Guinnessa. Natomiast...
To ja zrobię na zaś dokumentację.
Czyli od 22 do 2.
Nie. Z aktorem jestem jakby dogadany w ten sposób, że on jest w stanie grać dwa razy po 2 godziny jednego dnia. Czyli liczymy jednego widza na 5 minut z racji tego, żeby to było płynne, wchodzimy i wychodzimy. To też było dla nas bardzo trudne logistycznie, jak to zrobić, więc pomysł na całą organizację jest taki, że sprzedajemy na konkretne pół godziny 6 biletów, więc osoby przychodzące na spektakl będziemy regularnie wpuszczać po kolei, natomiast będą musiały pewnie niektóre osoby poczekać w granicach 10-15 minut, a aktor nieprzerwanie gra. Ale dzisiejszy spektakl, na przykład Senka Libana Piotra Mateusza Wacha, już bardzo znanego ofowego artysty, który z Jackiem Niepsujewiczem przygotował performance, wideo performance, Widzowie o tym nie wiedzą, natomiast ja mogę tutaj dla Państwa zdradzić. Sytuacja jest taka, że my startujemy ten spektakl o godzinie 17 i o godzinie 18.30, ale aktor zacznie grać przed 17, mniej więcej pół godziny albo godzinę przed 17, więc widzowie wejdą już w trakcie jakby spektaklu, zobaczą całość, skończy się o godzinie 18 dla nich, oni wyjdą, ale aktor nie przestanie grać, będzie grał cały czas do 18.30, kiedy wejdą kolejni widzowie i będzie grał dla nich kolejną godzinę. Tak więc to będzie wielogodzinny spektakl, gdzie widzowie zobaczą tę godzinę dla nich przeznaczoną. Natomiast aktor będzie jakby w tej produkcji wielogodzinnej.
To właściwie troszkę tak jak z Hamletem.
Kondycję trzeba mieć.
No tak, ale domyślam się też, że ten 50 czy nawet 20 spektakl w wykonaniu tego samego aktora w takim ciągu jest mimo wszystko trochę inny. Bo to,
za każdym razem będzie inny, prawda? Więc to też jest jakby nie ukrywam.
I widz jest inny i
tak, a proszę sobie wyobrazić teraz obrady jurorów, gdzie na przykład każdy ogląda inny spektakl, no. I na przykład załóżmy, że za jednym razem on zrobi rewelacyjny przebieg, czterominutowy, ale po prostu genialny. Później przyjdzie inna jurorka, na przykład nasza Ewelina Marciniak, przewodnicząca w ogóle składu jury, i dowiemy się o tym, ona powie, no ale tutaj nie poszło. I teraz jak to ocenić? Jak ci jurorzy będą ze sobą rozmawiać? No, mają bardzo trudny orzech do zgryzienia. Od razu powiem, że w tym roku w Szekspirofie mamy przewodniczącą jury Ewelinę Marciniak. Dodatkowo jest Paweł Szkotak i Paweł Łysak.
Mm-hmm. I oceniają performanse i spektakle czterominutowe i półtora godzinne. I także rzeczywiście jest to duże wyzwanie.
A w głównym nurcie Rzym najdłuższy chyba, tak?
Tak,
niemiecki
tak,
spektakl.
Z Berlina, z Deutsches Theater. Rzym, kompilacja trzech sztuk Szekspira, które rozgrywają się w całości bądź częściowo w Rzymie. Bardzo ciekawie zrobione, scenografia imponująca, gra aktorska świetna, także gorąco polecam. To gramy w Teatrze
Właśnie
Muzycznym.
W Teatrze Muzycznym. Powrót na tę scenę ogromną, tak. No ale będą też spektakle z nurtu wokół Szekspira. I myślę, że to też, znaczy, ja wiem, no Tom Stoppard też już jest klasykiem, prawda? A jego tak. Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, chociażby jeśli ktoś film pamięta, ale mógł i spektakl widzieć. I tutaj jeszcze z Tiger Lilies, tak?
Tak.
No, Tiger Lilies właśnie kończą warsztaty grania na pile, teraz obecnie w tym momencie. A dzisiaj o 20 dadzą niezwykły koncert, w którym mam nadzieję przywrócą, też będziemy ich do tego namawiać, niektóre utwory z Hamleta, którego w 2015 roku w Gdańsku tutaj pokazywali.
Niebywały też spektakl i przeżycie.
Tak, znakomity, znakomity.
No ale ten nurt wokół Szekspira,
tak,
bo to pewna nowość.
Wydawało nam się, że warto pokazać Szekspira w jakimś szerszym kontekście kulturowym, czyli sztuki z okresu, kiedy żył, chcemy pokazywać i nie tylko z Anglii. W tym roku mamy dwie, jedną angielską z 1607 roku, to jest taki heroikomiczny utwór, troszkę podobny do Don Quixota, chociaż to dramat, pod tytułem Rycerz Ognistego Pieprzu. No i druga sztuka to jest chorwackie dzieło z 1565 roku. Szekspir wtedy roczek miał ledwie, ale powstaje dramat taki napisany w języku chorwackim i wzorowany na sztukach włoskich tamtej epoki. I bardzo ciekawy jako takie zjawisko, no, którego się nikt nie spodziewa w Chorwacji właśnie w 1565 roku. A proszę, to jest no, taki pełnospektaklowy utwór z wątkiem wyraźnym syna marnotrawnego, ojca, który poszukuje tego syna, a tutaj mamy w interpretacji współczesnej, angielskiej, bo to jest angielski reżyser chyba i
no i, akcja i, oryginalnie aha. rozgrywała się w Rzymie,
tak,
została
tutaj,
przeniesiona do współczesnego Dubrownika. Tak.
Tak, tak. Także w czasach przeniesiona jest do czasów współczesnych.
Natomiast mówi pan o Wujaszku Maroj, oczywiście.
Tak, tak, tak.
Reżyserem jest Paolo Tišljarić, czyli chorwacki reżyser. Natomiast rzeczywiście jest to produkcja chorwacko, współprodukcja chorwacko-brytyjska, tak, dokładnie.
I po angielsku jest grany ten spektakl.
Tak, jest grany po angielsku.
Tak, tak oglądasz, Andrzeju? Żałujesz, że wyjeżdżasz?
No żałuję jak zwykle, to zawsze ta moja przypadłość, że jak się zaczyna szekspirowski, to ja wyjeżdżam. No co ja poradzę na to? No, żałuję, bo tu jest dużo ciekawych rzeczy, chociażby chyba najrzadziej wystawiany Wieczór Trzech Króli na polskich scenach.
Najrzadziej to chyba Król Jan.
Aha, no takie bardzo nieznane, ale ja mówię o tych takich najpopularniejszych tytułach.
Z tych popularnych? No może. Ja pamiętam kilka bardzo dobrych przedstawień polskich, w tym Andrzeja Markowicza. W stanie wojennym w Toruniu zrobił Wieczór Trzech Króli, bardzo barwny. Świetne to było. No ale cieszę się, że to Lublin, cieszę się, że Wieczór Trzech Króli, bo jest to i śmieszny tekst, trochę taki podszyty nostalgią, z nutą liryzmu, o przemijaniu, o kapryśnej miłości i tak dalej.
No takie, powiedziałbym, skrajne emocje zwykle Titus Andronicus zapewnia, prawda?
Tak, tak. No tu ponownie będzie. Chorwacja wraca i mamy bardzo mocne uderzenie. Świetny teatr. 2 lata temu pokazali Hamleta w reżyserii Frilicza, tego przez niektórych wyklętego reżysera.
Wyklątwego nawet.
Tak. No i teraz mamy, ten sam teatr przygotował Titusa Andronicusa.
Czyli teatr
bardzo,
młodym,
bardzo nowocześnie zrobione, z muzyką na żywo, świetnie zagrane. Także myślę, że będzie się podobał.
A w Offie chyba Hamleta najwięcej.
Hamleta bardzo dużo, natomiast jest też bardzo dużo spektakli, które kompilują wiele sztuk Szekspira, które łączą w jeden spektakl. Na przykład wczoraj mieliśmy jeszcze zestawienie wielu sztuk Szekspira w połączeniu z Marlowem na przykład. Aha. Więc tutaj jakby w ten sposób reżyser podszedł do tego. Mamy z Szanghaju po raz pierwszy też z Chin zespół w ramach OFA, który też tytuł sam za siebie mówi Shakespeare Shake. Mhm. Tak więc będziemy mieszać tym Szekspirem dość
Strzoń
sporo.
Święty niezmieszany.
Myślę, że wiele osób wyjdzie zmieszanych.
Wstrząśniętych niż zmieszanych.
Odnośnie wstrząśniętych, to dzisiaj na przykład będzie performance o godzinie 16 w Teatrze w Oknie, gdzie 1200 razy poleje się krew. Spektakl trwa pół godziny. Nie zdradzę szczegółów, w jaki sposób tak
znowu
krew się będzie lała, ale to też w ciągu pół godziny, więc można obliczyć, jak często będzie krew lana.
Bardzo krwisty festiwal.
No tak, tych liczb mamy więcej, bo w głównym nurcie 11 przedstawi, w OFF-ie 11 przedstawień i
oczywiście.
Z 11 krajów przedstawienia.
I 20 wydarzeń w Letniej Akademii Szekspirowskiej.
Właśnie, i to też jest ważne bardzo, nurt można powiedzieć, czy życie festiwalu, prawda, bo to są i spotkania z twórcami, tak. I warsztaty, i wykłady. Na wykłady chyba najłatwiej się dostać jeszcze w tej chwili, co?
Na wykłady tak, tutaj wstęp jest wolny, natomiast wszystkie próby niestety już są, bilety na te próby są wyprzedane, ale tutaj tylko taka kameralna publiczność 15-osobowa może brać w nich udział, ponieważ reżyser musi zachować ten komfort pracy jednak, ponieważ jest to dla nich również regularna próba, którą przeprowadzają przed głównym występem. Natomiast są też otwarte spotkania z artystami. Tutaj udało się właściwie z wszystkimi zespołami takie spotkania po spektaklach zorganizować w miejscu, w którym są grane. No niektóre zaczynają się bardzo późno, bo o północy. Ale
tak, to już jest
bardzo liczna. Dokładnie, ale jest to festiwal, więc jest to czas inaczej
ciepło,
płynie.
Jest lato, ciepłe lato znowu. Także.
No.
A doświadczenie pokazuje, że warto na takich spotkaniach zostać, bo rzeczywiście obraz spektaklu się dopełnia. Można zadać samemu pytanie sławnemu reżyserowi czy wybitnemu aktorowi.
Ja w tym roku po raz pierwszy dostałem pytanie od widza, bo ja tak jak mówiłem, co roku uwielbiam rozmawiać z widzami, pytać jakby o to, co im się podobało, a zwłaszcza dla mnie jest najważniejsze, co im się nie podobało, żeby cały czas móc nad tym pracować i cały czas ulepszać ten festiwal. I w tym roku dostałem pytania, czy będą spotkania z twórcami w ogóle OFA. Jakby nigdy w życiu tego nie brałem w ogóle pod uwagę. Jakby nie sądziłem, że w ogóle nawet nie wiem, czy jest na to czas. Natomiast w tym roku wprowadziliśmy też taką nową formułę imprez towarzyszących i udało nam się pozyskać świetnego młodego muzyka, nazywa się Ech Hachach. Myślę, że młodzi ludzie będą kojarzyć. On zaprosił swoich przyjaciół DJ-ów i będą miksować różne dźwięki muzyczne związane jakby z festiwalem, z tym, co się dzieje tutaj dookoła, też w spektaklach, ale to ma być taka ambientowa muzyka, w której będziemy mogli spokojnie się spotkać i porozmawiać i liczymy na to, że ten dziedziniec właśnie Teatru Szekspirowskiego, artyści, którzy tam będą razem z widzami, że to jest właśnie taki moment na spotkanie, na wymianę doświadczeń.
Pierwszy koncert już dzisiaj o godzinie 22.
Dokładnie.
Zapraszamy bardzo.
I przez najbliższe 4 dni będzie codziennie
tak,
o 22.
Tak, też wstęp jest wolny. A wymień, Krzysiu, nazwy innych DJ-ów. Nie bój się, w radiu to pięknie zabrzmi.
DJ Boże święte.
Wydzy bydzy. I Filip Zero IP albo IP.
IP, tak. Nie no, tutaj to są przyjaciele Ech Hachach, więc ja już się nauczyłem tej nazwy.
Wesoły Szekspir nam się robi.
Ze Star Treka.
Więc robi się naprawdę ciekawie. I wprowadziliśmy też już drugi rok z rzędu warsztaty dla naszych jakby artystów Szekspirowa, żeby mogli też się spotkać, jakby żeby ten festiwal był też po to, żeby oni mogli nawiązywać relacje między sobą, wymieniać doświadczenia. I właśnie Piotr Mateusz Wach przygotował taki cykl warsztatów czterodniowych, który zakończy się pokazem bezpłatnym, darmowym. Zapraszamy do tego, żeby tych naszych twórców zobaczyć też w produkcji, którą stworzą w ciągu 4 dni.
Ja chciałam jeszcze dodać tylko ważną informację, że tegoroczny Szekspirow odbywa się niejako w ramach międzynarodowego projektu Shaking the Walls, któremu Gdański Teatr Szekspirowski lideruje, a w którym biorą udział też partnerzy z, jak grupa Parabola brytyjska na przykład, czy teatr z Irlandii, również teatry z Czech oraz z Islandii. Finał tego projektu odbędzie się w 2020 roku w Gdańsku, natomiast już teraz młodzi twórcy, nie tylko młodzi,
no nie tylko
bo
młodzi,
już teraz bardziej doświadczeni.
Ale w OFI jest dodatkowa nagroda, 3000 zł tak. Dla spektaklu, który właśnie dotyka problemu murów.
I wielu artystów wszelakich zdecydowało się tym tematem burzenia murów, przekraczania barier właśnie zainspirować.
I to jest nasza puenta. Już nie zdążymy nawet powiedzieć, jak to dzieci Hamleta w miniaturze zagrają, ale będzie. Wystarczy znaleźć program, a nie trudno 23.
Po raz pierwszy dla dzieci od 9 lat wzwyż, więc co roku też pytają widzowie, co dla dzieciaków.
I już jest,
mały Hamlet
już jest i będzie
miniaturze.
Więcej na pewno.
Ale to nie jest 1200 tych kropli krwi.
Nie, to nie.
Zupełnie co innego. Także spotykamy się po prostu na Szekspirze. 23. festiwal trwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jerzy Limon, Krzysztof Grabowski, Magdalena Hajdysz.
Dziękujemy.
Naszymi gośćmi byli też Piotr Machalica, Sara Warzyńska, Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Małgorzata Ławnicka Salon zrealizowała. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy.
Reklama.